Dzień czwarty, sabat. Kojąca miłość. W poprzedniej czytance wnikliwie przeanalizowaliśmy spostrzeżenia i pouczenia apostoła Pawła na temat prawa Bożego. Po pierwsze, zobaczyliśmy, że jedynym słusznym sposobem głoszenia prawa jest głoszenie go w formie nowego przymierza. Każde kazanie, którego celem jest udowodnienie konieczności przestrzegania prawa bez zwracania uwagi na Ewangelię łaski, zmierza w złym kierunku. Po drugie, zauważyliśmy, że zadaniem prawa jako nauczyciela jest prowadzenie nas do Chrystusa, abyśmy mogli zostać usprawiedliwieni przez wiarę, a nie przez przestrzeganie prawa. W sferze działania prawa znajduje się odkrywanie naszych grzechów, a co za tym idzie, naszej potrzeby Zbawiciela. Ale prawo nie ma żadnej mocy zbawczej. Wreszcie nauczyliśmy się, że prawo posiada pewien rodzaj chwały. Paweł opisuje ją jako odkrywczą moc, prowadzącą potępienie lub świadomość naszych grzechów. Ale teraz, mówi Paweł, chwała prawa została zastąpiona przez większą chwałę sprawiedliwości Chrystusa, której udziela Duch Święty. Na etapie kształtowania się adwentystycznej teologii i podejścia ewangelizacyjnego nie do końca zrozumieliśmy te kwestie jako społeczność. Byliśmy mocno zaangażowani w defensywę i udowadnianie większej części świata chrześcijańskiego, że prawo Boże jest wieczne i jako takie powinno być przestrzegane przez wszystkich. Całe prawo, łącznie z przykazaniem o sabacie. Mieliśmy skłonność do postrzegania ludzi zachowujących niedzielę jako teologicznych rywali, których należy przekonać do zachowywania prawa, a w konsekwencji nasza teologia zeszła w tej kwestii na niewłaściwe tory. Ellen White zauważyła, że z powodu zniekształcenia prawa jako adwentyści dnia siódmego wyrobiliśmy sobie niepomyślną opinię wśród innych chrześcijan. Wrażenie, które wywarliśmy, przedstawiła w następujący sposób. Adwentyści dnia siódmego głoszą prawo i jeszcze raz prawo, ale nie głoszą ani nie wierzą w Chrystusa. Niedługo wrócimy do tej wypowiedzi i przeanalizujemy ją w kontekście historycznym. Teraz jednak zastanówmy się nad jej znaczeniem. Jeżeli istnieje jakakolwiek opinia, której Kościół nie chciałby na siebie sprowadzić, to jest nią właśnie to stwierdzenie. Zostaliśmy przecież powołani po to, aby głosić światu Ewangelię wieczną, czyli dobrą nowinę o zbawieniu tylko z łaski, tylko przez wiarę, tylko w Chrystusie, a nie z uczynków prawa. A jednak nasz własny prorok, Ellen White, mówi, że zrobiliśmy dokładnie to, czego nie powinniśmy. Stworzyliśmy wrażenie, że w zasięgu naszego wzroku w ogóle nie ma Jezusa. A ta zła prasa trwa do dzisiaj. Każdy adwentystyczny ewangelista czy pastor musi stawiać czoła oskarżeniom o to, że jesteśmy legalistami. Sztandarowa odpowiedź w tej kwestii polegała na zaprzeczaniu tym zarzutom, zgodnie z głęboko zakorzenionym w nas laodycejskim postrzeganiem siebie jako bogatych, wyposażonych w doktrynalne dobra, mających wszystko, czego potrzebujemy. Ale Ellen White im nie zaprzeczała. W rzeczy samej spędziła większą część swojej służby proroczej, konfrontując nas z faktem, że przedstawialiśmy prawo w złym świetle i nie udało nam się głosić Ewangelii w przejrzysty sposób. Odeszła z tego świata, nalegając, żebyśmy jako Kościół zmienili swoją postawę. Napisała następujące słowa. Wiele razy przedstawiano mi niebezpieczeństwo polegające na tym, że jako lud przyjmujemy fałszywe koncepcje usprawiedliwienia przez wiarę. Od lat otrzymywałam poselstwo, które mówiło o tym, że szatan działa w szczególny sposób, aby skomplikować ten temat. Prawo Boże było dogłębnie rozważane i przedstawiane wielu zgromadzeniom w sposób niemalże zupełnie pozbawiony znajomości Jezusa Chrystusa i jego związku z prawem, tak jak było to w przypadku ofiary Kaina. Głoszenie Chrystusa ukrzyżowanego zostało dziwnie zaniedbane przez nasz lud. Wielu z tych, którzy twierdzą, że wierzą w prawdę, nie zna wiary w Chrystusa z własnego doświadczenia. W tej służbie musi być ożywiająca moc. Misjonarze na każdym miejscu muszą zostać napełnieni życiem, żeby mogli kroczyć i trąbić w zdecydowany sposób z niebiańską, przebudzającą mocą, która znajduje się jedynie w głoszeniu Jezusa Chrystusa, Jego miłości, przebaczenia i łaski. Wypowiedzi te, jak i wiele im podobnych, płynęły prosto z sesji generalnej konferencji w 1888 roku, podczas której Bóg próbował wprowadzić Ewangelię do adwentystycznej teologii przez dwóch młodych ludzi. Byli to L. Joseph Wagner i Alonzo T. Jones. W jednej z najbardziej wyczerpujących i głębokich wypowiedzi Ellen White przedstawiła ich poselstwo w następujący sposób. Pan w swej wielkiej łasce posłał swojemu ludowi najdrogocenniejsze poselstwo przez starszych Wagnera i Jonesa. To poselstwo miało wyeksponować przed światem wywyższonego Zbawiciela, ofiarę za grzechy całego świata. Przedstawiało usprawiedliwienie przez wiarę w pewność, zachęcało ludzi do przyjęcia sprawiedliwości Chrystusa, która okazuje się w posłuszeństwie wszystkim Bożym przykazaniom. Wielu straciło Jezusa z oczu. Konieczne było skierowanie ich wzroku na Jego boską istotę, Jego zasługi i niezmienną miłość dla ludzkiej rodziny. Wszelka moc dana jest w Jego ręce, aby udzielał bogatych darów ludziom, udzielając bezcennego daru Jego własnej sprawiedliwości bezradnym istotom ludzkim. To jest wieść, którą Bóg nakazał głosić światu. To jest poselstwo trzeciego anioła, które ma być zwiastowane donośnym głosem, któremu towarzyszyć będzie wylanie Jego ducha w wielkiej obfitości. W tym kontekście powiedziała również: poselstwo Ewangelii Jego łaski miało zostać przekazane Kościołowi w jasny i wyraźny sposób, tak, żeby świat już więcej nie mówił, że Adwentyści Dnia Siódmego głoszą prawo i tylko prawo, ale nie uczą ani nie wierzą w Chrystusa. Niesamowity zarys tego, czym adwentyzm mógł i nadal może się stać. Wyobraźcie sobie, jaką miałoby to moc ewangelizacyjną, gdyby słysząc o Adwentystach Dnia Siódmego, ludzie myśleli: a tak, to jest ten kościół, w którym bez przerwy mówią o Bożej miłości do każdego człowieka. Wow, to byłoby niesamowite, nieprawdaż? Ludzie tłumnie gromadziliby się w naszych kościołach. Głośny krzyk i późny deszcz nadszedłby bez naszych nieustannych, odwiecznych wysiłków, ponieważ głosilibyśmy dokładnie to, co Duch Święty ochoczo potwierdziłby swoją mocą. W dzisiejszej czytance odkryjemy, w jaki sposób jedna z naszych nauk może otworzyć nam oczy i rozpocząć wśród nas prawdziwe ożywienie, oparte na jedynej prawdzie, na której może ono bazować. Wielkiej prawdzie usprawiedliwienia przez wiarę, zwanej również Ewangelią. Nauka, którą mam na myśli, to biblijna prawda o sabacie. Jako społeczność zwykle sprowadzaliśmy te kwestie do debaty na temat właściwy kontra fałszywy dzień. Zapytajcie przeciętne zgromadzenie adwentystów: czy mamy prawdę na temat sabatu? W odpowiedzi usłyszycie entuzjastyczne, gromkie amen. Następnie zapytajcie: co jest prawdą o sabacie? Ludzie będą odpowiadać: sabat jest siódmym, a nie pierwszym dniem. To sobota, nie niedziela. Kościół rzymskokatolicki zmienił dzień święty z soboty na niedzielę. To wszystko jest prawdziwe i ważne, ale nie jest to prawda, która mieści się w samym sabacie. Gdy ograniczymy tę naukę do wysiłku udowodnienia ludziom, że powinni zachowywać czwarte przykazanie, miniemy się z istotą tego, co reprezentuje sabat. W tej czytance spróbujemy odkryć, o co naprawdę w tym wszystkim chodzi. A to, co odkryjemy, jest naprawdę niesamowite. Przyjrzyjmy się więc sabatowi i zobaczmy, jaką kopalnię skarbów mamy tuż pod naszymi adwentystycznymi nosami. Odpoczynek wpleciony w historię. Zacznijmy od świeżego spojrzenia na pochodzenie sabatu w Księdze Rodzaju. Tym razem jednak zamiast jedynie cytować fragment z drugiego rozdziału, wersety od 1 do 3, jako odosobniony dowód na to, że sabat został dany w Edenie i dlatego powinien być przestrzegany przez wszystkich ludzi, a nie tylko Żydów, zatrzymamy się na chwilę, żeby wziąć pod uwagę kontekst, w którym został on dany. Patrząc całościowo na historię, w której pojawia się sabat, odkryjemy przedstawiane przez nim piękno. W pierwszym i drugim rozdziale Księgi Rodzaju widzimy, że Bóg podczas stwarzania postępuje według rozmyślnego, artystycznego wzoru. Kształtuje materialne przestrzenie, a następnie wypełnia je życiem. Przez pierwsze 3 dni Stworzyciel kształtuje przestrzenie, dzieląc materialne składniki stworzenia, w ciągu kolejnych 3 dni wypełnia je istotami żyjącymi. Pierwszego dnia Bóg ukształtował niebiosa i ziemię oraz oddzielił światłość od ciemności, a 4 dnia wypełnił tę przestrzeń słońcem, księżycem i gwiazdami. 2 dnia ukształtował akweny wodne i niebo, a 5 dnia wypełnił je rybami i ptactwem. 3 dnia Bóg ukształtował przestrzeń suchego lądu, a 6 dnia wypełnił ziemię zwierzętami i ludźmi. Następnie obserwujemy punkt kulminacyjny całego procesu. Bóg stwarza sabat i wypełnia go samym sobą. 7 dzień stanowi wyjątkową przestrzeń, ponieważ nie jest to przestrzeń materialna, a raczej społeczna, nie wypełniona rzeczami materialnymi, ale błogosławieństwem społeczności w Bożej obecności. Tak zostały ukończone niebo i ziemia oraz cały ich zastęp i ukończył Bóg w 7 dniu dzieło swoje, które uczynił i odpoczął dnia 7 od wszelkiego dzieła, które uczynił i pobłogosławił dzień 7 i poświęcił go, bo w nim odpoczął od wszelkiego dzieła swego, którego Bóg dokonał w stworzeniu. Nie znajdujemy tutaj opisu odpoczynku od fizycznego wycieńczenia, w którym konieczny jest sen, ale odpoczynek w znaczeniu satysfakcji, w którym konieczne jest odczuwanie przyjemności. Bóg nie jest zmęczony, ale szczęśliwy, zadowolony i spełniony. Przez cały tydzień dawał, dawał i jeszcze raz dawał. Wylewał swoją energię, aby tworzyć. Teraz zakończył swoje dzieło i czerpie przyjemność z przyjmowania odwzajemnionej miłości swojego stworzenia. Na tym właśnie polega jego plan dla nas, żebyśmy byli błogosławieni, najpierw przez przyjęcie go z punktu widzenia odpoczynku, a następnie abyśmy zaangażowali się w ukierunkowanie naszej energii z powrotem do Niego, a także do siebie nawzajem. Bóg uświęcił siódmy dzień. Słowo to oznacza wyjątkowy lub wyraźny. Bóg dał nam sabat jako wyjątkową cząstkę czasu dla naszej przyjemności i społeczności z Nim, jako stałą, powtarzającą się pamiątkę tego, że istota naszego związku z Nim opiera się na wzajemnej miłości. Ale to nie wszystko. Ta historia jest jeszcze piękniejsza. Zwróć uwagę na to, że ludzie zostali stworzeni w drugiej części szóstego dnia, gdy Boże dzieło stworzenia zostało już ukończone. W związku z tym nie mieli udziału w dziele stwarzania. Nie byli też świadkami tego, jak Bóg stwarzał. Wyobraźcie sobie tę scenę. Adam budzi się do życia, dosłownie kilka centymetrów od twarzy swojego Stwórcy. Nawiązują kontakt wzrokowy. Cóż za wspaniała chwila. Bóg mówi coś w stylu: cześć, witaj w świecie żywych, jestem twoim Stwórcą i całe to piękno stworzyłem dla ciebie. W tym momencie, aby związek mógł się rozwijać, potrzeba czegoś jeszcze. Wiary, przekonania, zaufania, że to, co mówi Bóg, jest prawdą. Paweł nawiązuje do tego w liście do Hebrajczyków w 11 rozdziale, 1 wersecie. A wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. W wierszu 3 dodaje: przez wiarę poznajemy, że światy zostały ukształtowane słowem Boga, tak iż to, co widzialne, nie powstało ze świata zjawisk. Adam nie widział Boga w trakcie stwarzania, ale znajduje w sobie pewność i zaufanie, a także rozkoszny odpoczynek w tym, który do niego mówi. Wiara stanowi część jego natury. Wyczuwa, że jest kochany, a Boża miłość wzbudza zaufanie w jego sercu. Następnie Bóg stwarza Ewę. Nie robi tego jednak na jego oczach. Nie. Usypia go, a potem stwarza kobietę. Podobnie jak Adam, budzi się ona do życia w wierze. Adam również po raz drugi otwiera oczy, aby uwierzyć słowu swojego Stwórcy, że stojąca przed nim najpiękniejsza ze wszystkich istot została stworzona mocą Bożą. Tam właśnie stali, mężczyzna i kobieta, w pięknym ogrodzie, w którym przyjmowali przez wiarę, jako bezpłatny dar, wszystko, co ich otaczało. Uświadomcie sobie, że sabat był pierwszym pełnym dniem ich życia. Najpierw odpoczęli, rozmyślając nad całkowitą zależnością od swojego Stwórcy, a następnie, napełnieni Jego miłością, w pierwszym dniu tygodnia przystąpili do opieki nad ogrodem. Historia stworzenia stawiająca Adama i Ewę w roli odbiorców ukończonego dzieła przekazuje potężne przesłanie. Jako ludzie jesteśmy stworzeniami odpoczynku, bardziej niż stworzeniami pracy. Mentalnie, emocjonalnie i społecznie jesteśmy zaprojektowani do odbierania od Boga, zanim będziemy zdolni dawać Bogu i innym. Miłujmy więc, gdyż On nas przedtem umiłował. Na tym polega istota relacji pomiędzy Stwórcą i stworzeniem. Stwórczo-zbawcze kontinuum. Nasze pierwsze odkrycie w kwestii sabatu polega na tym, że jest on pamiątką ukończonego przez Boga dzieła stworzenia, przypominającą nam o naszym miejscu w stworzeniu jako ufających odbiorców Jego miłości. Teraz spróbujemy dowieść, że stanowi on również pamiątkę odkupienia. Jeśli tylko dostrzeżemy związek pomiędzy tymi dwoma aspektami, stanie się on oczywisty. Istnieje bardzo logiczny powód, dla którego sabat ma przypominać nam o tych dwóch wydarzeniach. Zarówno stworzenie, jak i odkupienie zostało dokonane jedynie dzięki stwórczej mocy Boga. W rzeczywistości zbawienie jest Bożym aktem stworzenia na nowo. W fabule Pisma Świętego znajdujemy coś, co moglibyśmy nazwać stwórczo-zbawczym kontinuum. Zobaczcie, jak pięknie odkrywa się ono przed nami. Stary Testament zaczyna się słowami: na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. A dalej historia stworzenia mówi: niech stanie się światłość, i tak dalej. Nowotestamentowa Ewangelia Jana zaczyna się słowami: na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A potem toczy się historia odkupienia. W pierwszym rozdziale Księgi Rodzaju pierwszą deklarację akcji stwórczej stanowi zdanie: niech stanie się światłość, i stała się światłość. W pierwszym rozdziale Ewangelii Jana początkowa deklaracja akcji zbawczej brzmi: w nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. W Księdze Rodzaju pierwszy człowiek został stworzony, aby przedstawiać obraz Boga. Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas. W Ewangelii Jana Jezus staje się nowym człowiekiem, aby odkupić upadek Adama i w bezbłędny sposób objawić Bożą chwałę, obraz. A Słowo ciałem się stało i zamieszkało wśród nas, i ujrzeliśmy chwałę Jego, chwałę, jaką ma jedyny Syn od Ojca, pełne łaski i prawdy. W Księdze Rodzaju czytamy: Ukończył Bóg w siódmym dniu dzieło swoje, które uczynił, i odpoczął dnia siódmego od wszelkiego dzieła, które uczynił. Gdy w Ewangelii Jana Jezus dochodzi do końca swojej służby odkupienia, używa języka z drugiego rozdziału Księgi Rodzaju i mówi do Ojca: dokonałem dzieła, które mi zleciłeś, abym je wykonał. Gdy wisi na krzyżu, wydaje okrzyk: wykonało się. Następny wiersz mówi nam, że Jezus ogłosił ukończenie dzieła zbawienia w dniu przygotowania, w piątek, a następnie w sabat odpoczął w grobie. Widzimy więc, że Biblia płynnie opowiada dwie nierozerwalnie związane ze sobą historie: historię stworzenia i historię stworzenia na nowo, a sabat stanowi ich punkt kulminacyjny. Jest to niesamowite i niesie w sobie wielką moc, ponieważ takie spojrzenie na siódmy dzień wyklucza legalizm. Podkreślając nie tylko ukończone dzieło stworzenia, ale również ukończone dzieło zbawienia, sabat całkowicie przeczy idei zbawienia z uczynków i koncentruje nasze zaufanie na Chrystusie. To smutne, że porzuciliśmy ten sposób przedstawiania prawdy o sobocie i zadowoliliśmy się podejściem polegającym na przedstawianiu jednoznacznych tekstów biblijnych w debacie właściwy kontra niewłaściwy dzień. Gdybyśmy traktowali siódmy dzień jako pamiątkę Bożej zbawiającej łaski, uodpornilibyśmy się na legalizm, a nasze świadczenie przynosiłoby więcej owoców. Faryzeusze za czasów Jezusa przekształcili Boży Sabat w legalistyczną zasadę, którą okładali, osądzali i wiązali ludzi. Na swój sposób i ze swojego punktu widzenia powtórzyliśmy ich historię. Kilka lat temu słyszałem, jak pastor zadał młodemu adwentyście następujące pytanie: co znaczy dla ciebie sabat? Chłopiec przez chwilę zastanowił się, po czym odpowiedział: usiądź, bądź cicho i zajmij się kolorowaniem, bo inaczej skończysz ze znamieniem zwierzęcia. Niektórych może to śmieszyć, ale dla wielu adwentystów ta odpowiedź wyraża ich ogólne podejście do sobotniego odpoczynku. Ellen White próbowała skłonić nas, abyśmy patrzyli na sabat w świetle Ewangelii. Pewnego razu powiedziała: na prawo 10 przykazań nie należy patrzeć z punktu widzenia zakazów, ale z punktu widzenia miłosierdzia. Innym razem napisała: 10 przykazań, będziesz i nie będziesz, to 10 obietnic. Sprawdza się to w przypadku 4 przykazania. Nie chodzi w nim o to, czego nie możemy robić co tydzień przez 24 godziny. Chodzi o to, co Bóg dla nas uczynił i co jeszcze uczyni poprzez swą miłosierną łaskę. Jeśli patrzymy na siódmy dzień w kontekście całej historii biblijnej, staje się on ciągłym przypomnieniem naszego całkowitego polegania na Jezusie w kwestii zbawienia, a tym samym jest największą antytezą legalizmu. Niewymuszone rytmy łaski. Nie jest niczym zaskakującym, że Jezus zdefiniował zbawienie jako odpoczynek od troski o pracę i czerpanie z Bożych błogosławieństw. Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Weźcie na siebie moje jarzmo i uczcie się ode mnie, że jestem cichy i pokornego serca, a znajdziecie ukojenie dla dusz waszych. Albowiem jarzmo moje jest miłe, a brzemię moje lekkie. Praca, od której Jezus oferuje odpocznienie, nie jest pracą fizyczną, ale raczej emocjonalną troską o pracę dla Boga, którą wykonujemy w perspektywie fałszywego obrazu Jego charakteru, sprawiającego, że wierzymy, iż na Jego akceptację należy zasłużyć. Wiemy, że takie jest przesłanie sabatu, ponieważ on oferuje odpoczynek dla naszych dusz, czyli psyche, w oryginalnym tekście greckim. Dosłownie mówi: chcę uwolnić wasz umysł od jego pracy. To jest ten głębszy odpoczynek, którego naprawdę potrzebujemy. Odpoczynek w świadomości, że Bóg nas kocha i zbawia nas dzięki swojej łasce, a nie dlatego, że wykonaliśmy wystarczającą ilość pracy, aby w Jego oczach stać się godnymi Jego miłości. Gdy wchodzimy w oferowany przez Niego odpoczynek, odkrywamy, że tak naprawdę Bóg nie jest twardym i wymagającym nadzorcą. Gdy docieramy do wnętrza Jego serca, dowiadujemy się, że służenie Mu jest miłe i lekkie. Dlaczego? Ponieważ tak właśnie działa miłość. Całkowicie zmienia ona perspektywę tego, co jest ciężkie i trudne. Dla zakochanej osoby słowa ciężkie i trudne nie istnieją. Ellen White mówi o tym w następujący sposób: w ogóle nie możemy ufać sobie lub naszym dobrym uczynkom. Lecz gdy jako błądzące, grzeszne istoty przychodzimy do Chrystusa, możemy znaleźć odpoczynek w Jego miłości. Bóg przyjmie każdego, kto przychodzi do Niego całkowicie ufając zasługom ukrzyżowanego Zbawiciela. Miłość rodzi się w sercu. Może obyć się bez ekstazy uczuć, bo ważne jest trwałe, spokojne zaufanie. Wtedy każdy ciężar jest lekki, ponieważ jarzmo, które Chrystus nakłada, jest lekkie. Obowiązek staje się radością, a ofiara przyjemnością. Wow, to niesamowite. Czy potrafisz sobie wyobrazić coś piękniejszego? Oczywiście, że nie. Gdy Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie, oferuje życie pełne trudnej do wyobrażenia wolności. Inne tłumaczenie Biblii ubiera tą myśl w genialne słowa. Nauczcie się niewymuszonych rytmów łaski. Niewymuszone. Odpoczywam. Rytmy. A jednak się ruszam. Łaski. Ponieważ Boża niezasłużona przeze mnie miłość porusza mnie od środka. Niewymuszona miłość stanowi podstawową zasadę, która przenika charakter Boga i na której oparte jest Jego Królestwo. Za pośrednictwem proroka Jeremiasza Bóg obiecał nam zarówno swoje serce, jak i sposób zbawienia nas. Miłością wieczną umiłowałem Cię, dlatego tak długo okazywałem Ci łaskę. To jest naprawdę niesamowite. Istnieje logiczny związek pomiędzy tym, co Bóg do nas czuje, a tym, jakie ma do nas podejście. Ponieważ On nas kocha, chce przyciągnąć nas do siebie ujmującym wpływem swego miłosierdzia, a nie zmuszać nas swoją potężną mocą lub manipulować nami dzięki swojej ogromnej mądrości. Jedynym celem Boga jest przyciągnąć nas do siebie i wzmocnić. To wszystko. A to naprawdę wiele. I jest to naprawdę wspaniałe. Nawet wszechmogący Bóg nie mógłby osiągnąć więcej, ponieważ niezależnie od tego, jak szokująco to zabrzmi, ty i ja możemy powiedzieć Bogu nie. On podjął się delikatnego zadania zbawienia nas od grzechu, jednocześnie pozostawiając naszą wolną wolę nienaruszoną, nietkniętą, i w pełni sprawną. Co za wspaniały Bóg! Ellen White ujęła to w bardzo celnych słowach. Miłość jest czynnikiem, którego On używa, aby pozbyć się grzechu z serca. W odniesieniu do grzeszników Boża miłość przybiera postać łaski. Jej geniusz polega na tym, że jednocześnie mnie uwalnia i zniewala. W chwili, w której zdam sobie sprawę, że absolutnie nic nie mogę zrobić, żeby zasłużyć na Bożą przychylność, mam prawo powiedzieć nie Jego woli. A jednak ochoczo mówię tak. Jeśli jednak wierzę intelektualnie lub nawet emocjonalnie, w najmniejsze nawet kłamstwo o zbawieniu z uczynków oznacza to, że jestem moralnie upośledzony, unieruchomiony i pokonany. Pracuję dla Boga z poczucia winy, które raczej osłabia niż wzmacnia moją wolę. Ellen White udziela następującego ostrzeżenia i zachęty. Nie możemy koncentrować się na sobie i żyć w ciągłej niepewności i strachu o nasze zbawienie. To wszystko odwraca duszę od źródła mocy. Powierz zbawienie Bogu i niezachwianie Mu zaufaj. Rozmawiaj i rozmyślaj o Jezusie. Niech Twoje ja zniknie w Chrystusie. Odrzuć wszystkie obawy i wątpliwości. Powiedz za apostołem Pawłem. Teraz zaś już nie ja żyję, lecz żyje we mnie Chrystus. Choć nadal prowadzę życie w ciele, jednak obecne moje życie jest życiem wiary w Syna Bożego, który umiłował mnie i samego siebie wydał za mnie. Odpocznij w Bogu. W świadomości, że moje zbawienie jest Jego dziełem, a nie moim, znajdujemy poczucie bezpieczeństwa. Właśnie taki odpoczynek oferuje Jezus. Jednak On proponuje coś więcej niż tylko odpoczynek, ponieważ wraz z odpoczynkiem przychodzi energia. Jeśli w kwestii zbawienia polegam jedynie na Chrystusie, Jego łaska pobudza mnie, ożywia i motywuje czystą i potężną miłością jako jedyną prawdziwą podstawą posłuszeństwa. Od środka napędzają mnie niewymuszone rytmy miłości. Nagle sabat nabiera większego sensu niż kiedykolwiek wcześniej. Teologicznego sensu oczywiście, ale również emocjonalnego, a także społecznego. Znajduję się twarzą w twarz, sercem w serce z Bogiem, który już mnie kocha, już mnie lubi, już mnie akceptuje. Nie dlatego, że zrobiłem coś, żeby na to zasłużyć, ale po prostu dlatego, że On jest dobry. I właśnie tu, właśnie teraz, w tej świadomości odpoczywam. Na tym polega istota prawdy o sabacie.